Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych zarówno na antenie Radio Maryi, jak i telewizji Trwam. 1 grudnia 1942 roku tworzono niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci, czyli dokładnie 80 lat temu. Podejmujemy dziś ten temat, a naszym gościem Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Witamy w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z reguły zasiadał tu dyrektor Ireneusz Maj, ale okazuje się, że wczoraj i dzisiaj odbiera wielkie nagrody. Cóż to za nagrody?
Są to bardzo specjalne nagrody. Była to gala Bohateronów, czyli takiego specjalnego projektu, gdzie instytucje kultury, osoby publiczne, edukatorzy, pasjonaci historii są uhonorowani za to, jak działają na rzecz krzewienia patriotyzmu, tego, jak dbają o upamiętnienie najważniejszych wydarzeń z historii Polski XX wieku. Muzeum Dzieci Polskich było nominowane jako instytucja i mogę się pochwalić, że uzyskaliśmy dwa złote bohaterony, to znaczy bohateron przyznawany przez kapitułę tej nagrody oraz specjalnego bohaterona przyznawanego przez publiczność. Co moim zdaniem ma szczególną wartość bohaterom publiczności, to znaczy, że sami ludzie, którzy po raz pierwszy dowiadują się o naszym muzeum, o tym jak działamy, czym się zajmujemy, że to jest dla nich bardzo ważne, krzewienie tej pamięci o najmłodszych ofiarach II wojny światowej.
Czyli dyrektor Ireneusz Maj wraca do Łodzi z dwoma bohateronami i to jeszcze złotymi?
Zgadza się. Udało nam się już tutaj pierwsze informacje przekazać. Pierwsze materiały już się pokazały na temat tego, że jest to dla nas bardzo szczególny dzień dla instytucji, która istnieje bardzo krótko, bo istnieje dopiero ponad rok. Powstała w czerwcu 2021 roku i jest dalej muzeum w fazie organizacji. Także zespół jest skromny, ale prężnie działający i jak widać te działania, które podejmujemy, no tutaj są bardzo ważne i też dostajemy za to właśnie takie
wyróżnienie. Wydawało się, że po 79 latach otwieranie muzeum to troszeczkę zbyt późno i można było pomyśleć przespane 79 lat, ale te nagrody dzisiejsze to takie świadectwo, że jednak warto było?
Oczywiście zawsze warto jest edukować, przypominać o wydarzeniach, które wiążą się z historią całego naszego kraju. Podkreślamy to wielokrotnie w czasie naszych wydarzeń, spotkań edukacyjnych, że jest to miejsce, które powinno zaistnieć w świadomości każdego dorosłego Polaka albo osoby, która interesuje się historią naszego kraju, trudną historią. Ja zawsze opowiadam na zajęcie, że to jest bardzo trudny temat. Też wymaga pewnej empatii, wrażliwości. Mówimy o osobach, które miały mniej niż 16 lat. Górną granicę wieku więźniowie, którzy tutaj przebywali, mieli lat 16, więc jest to też temat niezwykle trudny, przekazać tą wiedzę, ale muzeum nie tylko edukuje, upamiętnia, prowadzi konferencje naukowe, realizuje różne projekty badawcze, więc te pola działania są bardzo różnorodne.
Można powiedzieć, że do tej pory kojarzyliśmy bardzo mocno, kim są dzieci za mężczyzny. A od jakiegoś czasu, dzięki Państwa działalności, dowiadujemy się o niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci i to jeszcze w Łodzi. Początek 1 grudnia 1942 roku. Taki kulturalny naród niemiecki, obóz koncentracyjny dla dzieci.
Powiem w ten sposób, że docieramy do kolejnych materiałów archiwalnych, które tutaj informują nas o tym, że nie jest to miejsce, które powstało, można powiedzieć, w wyniku jakiegoś zamieszania, aresztowania wielkiej ilości dzieci. Nie było to w ramach jakiejś innej akcji eksterminacyjnej przeprowadzona decyzja, tylko jest to pewne działanie, które było robione z pełną premedytacją. Docieramy do materiałów z lat 40-41, gdzie utworzenie specjalnego obozu dla polskiej młodzieży, co jest szczególnie podkreślane, narodowość tych dzieci również, są to dzieci polskie, Polnische Jugendliche, że jest to niezwykle pilna potrzeba, przy czym najczęściej pojawiającym się takim aspektem, który no, jest wykazywany w tych raportach, to przede wszystkim to, że polskie dziecko zachowuje się w sposób kryminalny, przestępczy, niewłaściwy, że działa na szkodę niemieckiej Rzeszy oraz, co no, szczególnie tutaj no, jakoś działające na nas, demoralizują, działają destrukcyjnie na psychikę dzieci niemieckich, które w okresie wojny na okupowanych terenach polskich miały no, całkiem normalne życie. Chodziły do szkół, w odróżnieniu od swoich polskich rówieśników. Normalnie chodziły do kin, teatrów, miały normalne dzieciństwo, a mogły być te dzieci zagrożone przez te dzieci polskie. Tak wynika to z tych raportów, taki jest wnioski. Także ma to być instytucja, która ma powstać i ma być na tyle też duża, żeby w przyszłości mogła tych dzieci pomieścić jak najwięcej, ponieważ nawet sama kwestia, gdzie ten teren obozu ma powstać dla polskich dzieci, wiązał się z tym, że musi być dużo budynków, no oczywiście płoty, załoga obozowa musi być odpowiednio zatrudniona, tak? No dzieci już wówczas polskich sierot wojennych, osób skrzywdzonych przez wojnę są setki, tak? Na terenie całego okupowanego kraju. I to, co szczególnie podkreślamy, to nie jest tylko historia lokalna i łódzka, tylko historia właśnie ogólnopolska, ponieważ najwięcej dzieci przebywało do obozu ze Śląska, z Pomorza, z Wielkopolski, z rejonów też Małopolski. Także no jest to historia, którą myślę, że powinniśmy tutaj przypominać każdemu.
Zanim zapytamy o liczby, 1 grudnia 1942 roku Niemcy tworzą w Łodzi obóz koncentracyjny dla dzieci. Celem obozu było germanizować czy eksterminować dzieci polskie, czyli zabijać?
Można powiedzieć, że ten obóz jest obozem, którego nie da się przydzielić do jednej takiej właściwej kategorii, ponieważ nawet sami Niemcy nie włączyli obozu w Łodzi do swojego inspektoratu obozów koncentracyjnych. Wynikało to z tego faktu, że doborowa esesmańska kadra no, miała nie zajmować się czymś takim jak 10-letni polscy kryminaliści. Także nawet sam Oswald Pohl, niemiecki szef tego inspektoratu, odmówił włączenia Jugendschutzlager Litzmannstadt do takich obozów jak Auschwitz, Majdanek, Dachau, Buchenwald.
Dlatego, że nie było kominów?
Bardziej z tego względu, że no, moim zdaniem to bardziej chodziło o taką kwestię, jaką rolę ten obóz miał pełnić, bardziej takiej obozu prewencyjnego, aczkolwiek my uważamy, że to był obóz w pełni koncentracyjny, ponieważ miał wyniszczający charakter. Warunki, w których te dzieci tam żyły, były na tyle tragiczne, na tyle były fatalne, obejmując chociażby brak podstawowej higieny osobistej czy ciężka, wyczerpująca praca po wiele godzin na dobę, gdzie te dzieci nawet do tej pracy wcześniej nie były w żaden sposób przyuczane, aż po kwestię braku opieki lekarskiej oraz fatalnego wyżywienia, takiego, którego dzieci nie mogły otrzymać odpowiedniego, nie mogły na bazie tej żywności jakoś odpowiednio tutaj się rozwijać.
Pośród wielu pytań teraz najbardziej istotne mi się rodzi, a mianowicie jak wyglądał taki program dnia w takim obozie koncentracyjnym dla dzieci?
Taki typowy dzień w obozie rozpoczynał się od porannego apelu. Bardzo wczesnych godzinach porannych, 5-6 rano, wszyscy więźniowie
wiosna, wychodzili. Wiosna, lato, jesień, zima.
Tak jest. Wychodzili z baraków, był przydział do pracy, która trwała przez wiele godzin, do godziny 21. Drobne przerwy tylko na posiłki, tak zwane posiłki można powiedzieć, ponieważ często prezentujemy też na slajdach w czasie naszych zajęć edukacyjnych, czym się te dzieci odżywiały. No była no, pełna awitaminoza, coś co w tym obozie nie było dla tych dzieci odpowiednie. Bardzo ciężka, wyczerpująca praca, trwająca do późnych godzin wieczornych.
Z czym dzieci pracowały?
Różne były tutaj warsztaty na terenach tego obozu. Bardzo wiele sztub, gdzie były różne warsztaty krawieckie, rymarskie, szewskie, stolarskie. Najgorzej w pamięci dawnych więźniów zapamiętali oni warsztat nazywany iglarnią, gdzie głównym zadaniem małych więźniów było prostowanie grubych metalowych dziewiarskich igieł za pomocą małego moteczka i kowadełka. Według relacji nawet takich nagranych na taśmie, do których dotarliśmy, jeden z ocalałych wspomina, że dzienny przedział jednego dziecka to było do wyprostowania około 600 do 1000 igieł.
Dzienny?
Tak, dziennie. Ciężka, wyczerpująca praca, gdzie te dzieci nie były na to w ogóle przygotowane, biorąc pod uwagę już ten stan psychiczny, w którym były w czasie przybycia do obozu, które było miejscem dla nich obcym, strasznym, można powiedzieć też takim, gdzie no przede wszystkim nie wiedziały, co się w ogóle dzieje. Tak,
że to kim byli strażnicy?
Załoga obozowa składała się zarówno z Niemców z Rzeszy, jak również z Volksdeutschów, czyli Polaków, którzy podpisali niemiecką listę narodowościową.
Jak traktowali dzieci?
Traktowali w sposób niezwykle brutalny. Byli panami życia i śmierci w tym obozie. Za najmniejsze drobne przewinienia dzieci były bardzo surowo karane. Nawet za zerwanie gruszki z drzewa, żeby po prostu zaspokoić podstawowy głód, można było otrzymać karę za to, że na przykład ktoś spóźnił się na apel, krzywo się ukłonił, niewłaściwie się tutaj zaprezentował. Regulaminu obozowego jako takiego de facto nie było, ale naprawdę pełny stres, pełna sytuacja dla tych dzieci wyczerpująca psychicznie, że są cały czas obserwowani. Czasami też na zajęciach wspominam młodzieży o tym, że no my nie jesteśmy 7-letnimi dziećmi, ciężko jest nawet sobie wyobrazić górującego nad nami człowieka dorosłego, silnego, agresywnego, który po prostu no może zrobić z tymi dziećmi naprawdę wszystko, biorąc pod uwagę fakt, że nawet często część tej załogi obozowa chodziła nawet w czasie tej pracy w obozie pod wpływem alkoholu, tak, także też no były to też często sytuacje w ogóle poza wszelką kontrolą, tak? Dużo tutaj powiedzieć, że jeden z najgorszych wachmanów w tym obozie, Edward August, został zwolniony przez samych Niemców z tego obozu, bo aż tak źle się w tym obozie już zachowywał. W pijackim zwidzie podeptał swój SS-mański pas i został karnie oddelegowany przez komendanta obozu do aresztu na terenie Łodzi.
Rozmawiamy dziś o okrucieństwie względem dzieci. I dziecko, które przyzwyczajone jest do tego, że mama, tata, rodzice, nauczyciele, wychowawcy no jednak są autorytetami, ale autorytetami wymagającymi, łagodnymi, na pewno nie jest przyzwyczajone do tego, że nad nim panuje ktoś z rewolwerem bądź z jakimś instrumentem, przyrządem do wymierzania kar cielesnych. A zatem moje pytanie, kary cielesne, karcery, śmierć dla dzieci, skoro obóz koncentracyjny, jak to się przedstawiało?
Niestety jest to też obozowa codzienność, te wszystkie tutaj pojęcia, które ojciec wymienił, niestety miały miejsce również na terenie tego obozu. Tutaj jeszcze rozwinąłbym troszeczkę kwestię tych osób dorosłych, ponieważ wiele z tych dzieci to są sieroty wojenne, dzieci, które ta wojna bardzo mocno tutaj, można powiedzieć, skrzywdziła, które robią wszystko, żeby utrzymać swoje polskie rodziny, braci, siostry jakoś, ale tą wojnę czują na zasadzie takim, że wiedzą, że muszą coś postarać się ukraść, zdobyć w sposób nielegalny, żeby po prostu ta polska rodzina dalej trwała, ale część z tych dzieci trafia do obozu z tego względu, że zostają zaaresztowani ich rodzice za przynależność do polskich organizacji konspiracyjnych i te dzieci często w ogóle nawet nie widziały wojny nigdzie, były chowane w domach, w dobrych domach, z fortepianem, ze służbą. Dla tych dzieci przybycie do takiego miejsca to był podwójny szok, tak? Ponieważ nawet takie obieranie ziemniaków, obieralnia ziemniaków no była jednym z warsztatów na terenie obozu, nawet obieranie ziemniaków w ogromnej ilości też dla tych dzieci było trudnym zadaniem, kiedy nigdy wcześniej tego nie robili, tak? Robiły to za nich właśnie służki, rodzice, nigdy nie miały z tym do czynienia, także to też było dla nich szczególnie trudne, także też mamy i takie dzieci no już takim doświadczeniem jak ta wojna trwa i jak trzeba żyć bez rodziców, wytrzymać to wszystko i tą rodzinę utrzymać. I mamy właśnie takie dzieci zupełnie niewinne. Na terenie obozu funkcjonował karcer, był to budynek betonowy, była tam zimna woda, dzieci stały w niej po kostki. Bardzo źle też wentylowane pomieszczenie, także szczególnie trudne miejsce. Tacy więźniowie, którzy byli tam też przez wychowawców szczególnie brutalnie traktowani albo uznano, że szczególnie źle się już na terenie samego obozu zachowują, były też oznaczane takim specjalnym czerwonym pasem na swoich szarych dralichach. Już były też stygmatyzowane z tego powodu.
Co znaczyło, że dziecko się źle zachowuje w obozie?
To właśnie też to, co mniej więcej też wspomniałem, nie spełnia pewnych podstawowych wymagań, które ta załoga przed tymi dziećmi stawia. Sam fakt, że te dzieci nie mają możliwości umyć się i chodzą naprawdę w fatalnych warunkach sanitarnych, ale na przykład nie zwalniało ich od tego, żeby baraki mieszkalne, w których te dzieci przebywały, żeby były zawsze wyczyszczone, wypucowane i też dochodziło do inspekcji na przykład tych pomieszczeń, tak? Następna kwestia właśnie tego, żeby odliczyć się na apelu, trzeba było znać swój numer obozowy w języku niemieckim, trzeba było odpowiadać na hasło, trzeba było pracować, wypełniać szczególnie te normy, które były wyśrubowane, one też były szczególnie ważne, bo to wszystko, co dzieci wyprodukowały, zacerowały, naprawiły w obozie, było wysyłane na użytek niemieckiej armii, także dzieci i ta ich praca były wykorzystywane właśnie przez cały czas.
1 grudnia 1942 roku, czyli 80 lat temu, utworzenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Humanitarne Niemcy urządziły obóz dla dzieci. Dla jasności, nie było tam rodziców.
Tak. Niestety dzieci te musiały zmagać się również z tą trudną sytuacją, że nie miały tam żadnego opiekuna, nie miały żadnej osoby, która im wytłumaczy chociaż w jakiej sytuacji się znalazły. Nikogo nie było takiego, kto by te dzieci przytulił, wytłumaczył im to. Czasami na zajęciach pokazuje taki film, czy prezentuje film Życie jest piękne Roberto Beniniego, gdzie no dorosły przez cały ten film próbuje to dziecko uchronić, jakoś troszeczkę zminimalizować te straty w psychice tego dziecka.
Tworzy piękny świat w realiach obozowych.
Tak jest, tworzy piękny świat w realiach obozowych. Tutaj niestety to zderzenie z tymi realiami jest szczególnie brutalne, ponieważ nie ma tych dorosłych wokół. Dochodziło bardzo rzadko do wizyt na terenie obozu tych krewnych, ale one z reguły dosyć krótko się odbywały. Natomiast kontakt z dziećmi odbywał się też za pomocą listów, korespondencji. Część tych oryginalnych listów mamy również w zasobach swojego muzeum. Ale patrząc też z perspektywy osoby, która sama jest rodzicem dwójki małych dzieci, też patrzę z tej perspektywy osoby dorosłej, która ma taką świadomość, że jego dziecko w tym obozie się znajduje, albo no, dziecko z rodziny. Próbuje o to dziecko walczyć, próbuje wysyłać prośbę o zwolnienie dziecka z obozu, wytłumaczyć niemieckim władzom, że to dziecko nie będzie już elementem kryminalnym czy aspołecznym, bo będzie na przykład już miało swojego opiekuna, swoją rodzinę. A Niemcy takie odpowiedzi z reguły traktują w ten sposób, że po prostu jest to odpowiedź odmowna, ponieważ nie zapewniono tym dzieciom wcześniej rodzicielskiej opieki i Niemcy musieli wtedy wkroczyć i tymi dziećmi się zająć. Takie były właśnie odpowiedzi.
Czy to znaczy, że machina wojenna III Rzeszy była już tak słaba i tak skoślawiona moralnie, że musiała sięgnąć po dzieci jako pracowników, robotników, które muszą pracować na rzecz frontu? Nie wystarczało im dorosłych niewolników?
To jest szersze zagadnienie, ponieważ znamy też historię dzieci, które nie tylko przebywały w obozach koncentracyjnych, ale na przykład pracowały przymusowo również na terenie Niemiec. I też takie historie znamy, że często całe rodziny były wysyłane do Niemiec w celach właśnie pracy przymusowej, ale też nastolatkowie już jako te osoby, no może niepełnoletnie, no ale już starsze, bardziej rozwinięte, takie gdzie mogą one pracować. I gdzie Niemcy traktują je w takich kategoriach, często to pojęcie też na zajęciach przekazuje, Arbeitsfähig, czyli zdolne do pracy. Człowiek, Polak, który no Polacy jako naród no w ogóle nie był traktowany przez światopogląd hitlerowski jakoś szczególnie poważnie. Polacy są wtedy najbardziej przydatni, kiedy będą ciężko pracowali i dotyczyło to również małoletnich. Od roku 1942, z czasu konferencji w Wannsee, kiedy w przypadku chociażby ludności żydowskiej pojawia się też kwestia, że jeśli są to ludzie arbeitsunfähig, czyli nie są zdolni do pracy, to są po prostu Niemcom niepotrzebni. I takich ludzi niestety no, najlepiej zgładzić, pozbawić życia. Tak? Także i w tym wypadku również, jeśli takie dzieci było arbeitsfähig, myślę, że też jego praca była przydatna na rzecz Rzeszy. I no, taka właśnie niestety była ta historia, tak to wyglądało.
1 grudnia 1942 roku w Łodzi Niemcy tworzą obóz koncentracyjny dla dzieci. Rozmawiamy dziś o tym z panem Michałem Hankiewiczem, historykiem, kierownikiem działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Spoglądamy na to muzeum, ale nie tylko na jako obiekt i dokonania, świadomość, którą państwo budujecie i tworzycie, uświadamiając dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy nie zawsze mieli świadomość, że również ten wymiar II wojny światowej był wymiarem zagłady i eksterminacji polskiej tkanki społecznej, ale to mówimy o dzieciach teraz, mówimy o naszym narodzie. Zastanawiał się pan kiedyś, ilu obywateli w Niemiec to polska krew?
Tematyka germanizacji, która też szczególnie jest istotna w kontekście obozu przemysłu przemysłowej, ponieważ również były tam dzieci, przebywały dzieci, które miały być przeznaczone do germanizacji. Jest to szczególnie trudny temat, wymagający też na pewno analiz, odpowiedniego potraktowania tego tematu. No szczególnie trudna jest polityka rabowania dzieci. Trudno się o takiej polityce mówi, kiedy no te dzieci będą zupełnie niewinne, nieświadome niczego, są wychowywane przez wiele lat po prostu w kłamstwie. Ich akty urodzenia, akty chrztu są fałszowane, ich życiorysy są później spaczone, żyją w pewnej nieprawdzie.
Dziś mogą tak mieć 80 lat, w nich płynie polska krew, a tak naprawdę myślą cały czas, że są Niemcami.
Tak, niestety jest to duży sukces polityki hitlerowskiej, wynarodowienie właśnie najmłodszych polskich dzieci. Tutaj według ostatnich szacunków, chociażby raportu z 1 września, tam pada suma 160 tysięcy dzieci wysłanych na germanizację, także naprawdę jest tego, tych dzieci naprawdę mnóstwo. W momencie, kiedy opowiadam o tym, że była przeprowadzona niezwykła akcja rewindykacyjna przez doktora Romana Hrabara, adwokata z Katowic, który odzyskiwał te dzieci dla narodu polskiego, kiedy wracały te dzieci do swoich polskich rodzin, zastanawiam się, czy wtedy mam mówić, czy tylko, czy aż 30 tysięcy z nich wróciło, tak? Bo w skali całego tego procederu chyba jednak tylko, ale aż 30 tysięcy dzieci na szczęście wróciło z powrotem do naszego kraju.
W porównaniu
kraju.
Z tym 160 tysiącami to tylko, ale odzyskać aż 30 tysięcy to wielka zasługa.
Tak.
A biorąc pod uwagę, że zostało tam te 130 tysięcy i pokolenia, bo przecież mówimy o 80-90-latkach, a zatem oni wychodzili za mąż, żenili się, mają dzieci, mają wnuki, mają już teraz prawnuki. Mówimy o pewnej zbrodni względem narodu polskiego.
Niestety dużo tutaj trudność, można powiedzieć o niej, pojawiła się w momencie, kiedy w czasie procesów norymberskich, które dotyczyły organizacji Lebensborn, która zajmowała się, można powiedzieć, wysyłaniem dzieci ze specjalnych ośrodków, z domów dziecka z terenów okupowanej Polski na teren Rzeszy. W czasie tych procesów uznano Lebensborn za organizację charytatywną. Nie uznano, że jest to organizacja, którą można stawiać w jednym szeregu z SS, z NSDAP, z innymi tutaj instytucjami hitlerowskimi. Dlatego przez wiele lat wszelkie wnioski, wszelkie próby, można powiedzieć, pewnej rekompensaty moralnej, którą te osoby powinny otrzymać, no były po prostu zbywane na zasadzie tego, że, no, że trwała wojna, że jest to po prostu jest jedna z jego konsekwencji, tak, że nie jest to specjalna akcja eksterminacyjna czy specjalne działanie Niemców, tylko po prostu no, takie były wojenne czasy. Taka jest niemiecka retoryka niestety. Też z czymś takim się spotykałem. Natomiast też warto tutaj, myślę, wspomnieć o takiej jednej postaci, o panu Hermanie Ludde Kingu, człowieku, który dopiero po wielu, wielu latach, będąc już obywatelem niemieckim, swoje pochodzenie polskie odkrył na podstawie analizy niemieckich dokumentów, które posiadał po swoich zmarłych adopcyjnych rodzicach. Wiemy, że nazywał się Romek Roszatowski i urodził się w Łodzi w 1933 roku. I w tym momencie walczy on tutaj o sprawiedliwość z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym, z niemieckimi instytucjami, które no, odmawiają obywatelom germanizowanym właśnie pewnego rodzaju moralnej, no i też pewnie jakiejś drobnej finansowej rekompensaty. Także no warto działać, warto jeszcze tę historię przypominać. Sam mam, no, można powiedzieć, honor znać panie, które były germanizowane, które mieszkają w Łodzi. Poznałem ich tragiczne historie. Jedna pani Barbara Paciorkiewicz, w ogóle jej twarz jest często ilustracją w ogóle tej tematyki germanizacyjnej. Jest taka książka Brunatna kołysanka i na okładce tej książki są zdjęcia pani Barbary, która w wieku lat 4 zostaje, zmienione jej dane na Berbel i trafia do niemieckiej rodziny Rossmannów, do niemieckiej miejscowości Lemgo. Także są to ludzie z krwi i kości, są to historie, które jeszcze do dziś im towarzyszą, bardzo trudne. My też jako instytucja muzealna też dokładamy wszelkiej wrażliwości w stosunku do świadków historii. Sami opiekujemy się też ocalałymi z obozu przy ulicy Przemysłowej. Dokładamy wszelkich starań, żeby o nich jak najwięcej mówiono, pamiętano o ich losach, ponieważ przez wiele lat po wojnie no, nawet tym ludziom często nie wierzono, że były ofiarami niemieckiego obozu w Łodzi.
Czyli to, o czym dziś rozmawiamy, o czym opowiadamy, to nie fantastyka, lecz realne okrucieństwo człowieka względem człowieka, Niemca względem Polaka.
Niestety tak to właśnie wygląda, natomiast jest to historia, którą warto znać, warto o tym pamiętać, tym bardziej, że nawet w samej Łodzi, w miejscu, gdzie wydawałoby się, że no, taka wiedza no, jest jedną z elementarnej wiedzy, taką podstawową, nawet chociażby na etapie szkolnym, że znamy historię regionalną, więc wiemy, co działo się w czasie II wojny światowej, znamy lokalizację różnych szczególnych, trudnych miejsc dla naszego miasta, obozów przejściowych.
Łódź z reguły kojarzymy jako getto żydowskie, a nie jako obóz koncentracyjny dla dzieci polskich.
Zgadza się i właśnie kwestia samego getta żydowskiego jest tutaj też szczególnie istotna, ponieważ obóz dla polskich dzieci powstał właśnie na terenie żydowskiego getta. Można powiedzieć, że też troszeczkę był przykryty tematem łódzkiego getta przez wiele lat, bo miano świadomość tego, że to getto funkcjonowało, w jakich warunkach, natomiast nie wszyscy wiedzieli, że jeszcze na tym terenie założono w ogóle osobną instytucję, która była skierowana do tych najmłodszych ofiar. W pamięci samych łodzian bardziej kojarzonym miejscem jest więzienie na Radogoszczu. To było dawne niemieckie więzienie policyjne dla dorosłych. Z nocy 17 na 18 stycznia 1945 roku Niemcy dokonali tam masakry. To jest nawet takie pojęcie u nas w Łodzi, masakra radogoska. Około 1000 więźniów, którzy byli wówczas w tym więzieniu, zostało zamordowanych. Przeżyło tylko 20 kilku. I to był obóz, więzienie, które było dosłownie, to jest 15 minut samochodem od obozu dla polskich dzieci na Przemysłowej. Wiemy z relacji, że mogły widzieć dymy palącego się więzienia na Radogoszczu i że też nadzorcy niemieccy mogli pokazywać ten dym, mówiąc do dzieci, zobaczcie, tam płonie więzienie, za chwilę spotka was ten sam los.
Trudne pytanie, panie Michale, które myślę niejednokrotnie nam towarzyszy po gehennie II wojny światowej, to jest pytanie, czy można ważyć cierpienie, które jest cierpieniem zaplanowanym względem Żydów, względem Polaków, innych narodów, które zgotował nam reżim niemiecki?
Reżim hitlerowski działał szczególnie okrutnie w stosunku do wszystkich ras, narodów, które zostały podbite w wyniku działań wojennych. Powiem bardziej w ten sposób, że cierpienie najmłodszych ofiar II wojny światowej jest tutaj szczególnie warte podkreślenia, ponieważ te dzieci naprawdę nie zrobiły nic złego. Te różne...
Śmiertelstwo nad niewinnymi?
Tak, uzasadnienia, które często też znajdują się w oficjalnych wnioskach o skierowanie małoletniego do obozu, patrząc z dzisiejszej perspektywy, nie byłyby powodem do zesłania dziecka nawet do jakiegoś aresztu, do jakiegoś ośrodka resocjalizacyjnego, a co dopiero zesłać go do takiego piekła na ziemi, jazda na gapę bez biletu, nielegalne przekroczenie granicy, szmugiel, czy fakt, że demoralizowałoby się w cudzysłowie niemieckie dzieci, to na pewno za coś takiego nie warto to było tylu cierpień, które w wielu przypadkach też po prostu kończyło się na terenie obozu zgonem, w wyniku warunków, które tam panowały, w wyniku niemieckiego bestialstwa. Tutaj też często przykład podajemy takiego chłopczyka Jurka Rutkowskiego z Płońska, który został aresztowany za to, że miał podpalić stodołę niemieckiego rolnika. Jurek Rutkowski niestety zmarł na terenie obozu w Łodzi. Jego grób jako jeden z tylko dwóch grobów, bo tylko dwa groby się zachowały na cmentarzu Kurczaki w Łodzi. Jego grupy też nawiedzamy i po wojnie okazuje się, że został oskarżony fałszywie, że on tego nie zrobił. Natomiast wówczas machina niemiecka nie brała pod uwagę żadnej możliwości apelacji, wyjaśnienia pewnych kwestii. Dziecko polskie nie miało żadnych prawnych możliwości w ogóle uwolnienia się od tego oskarżenia, które padało w tym wniosku o skierowanie. Wystarczył podpis niemieckiego urzędnika, policjanta. Załoga obozowa w Łodzi tych wniosków nigdy nie weryfikowała, nie sprawdzała, nie potwierdzała tego faktu, czy faktycznie ten 15-latek z Płońska, czy z Katowic, czy z Krakowa jest naprawdę aż taki groźny, że musimy go przyjąć do Polen Jugendverwahrlager. Nigdy tak nie było. Jest wniosek, jest pewna procedura, postępujemy według niej, dziecko do obozu łódzkiego trafi. Skala w ogóle tego obozu też jest bardzo ważna i warta podkreślenia, ponieważ nie był to obóz mały. Był to obóz, gdzie dziennie, według oficjalnych niemieckich raportów, przebywało na terenie tego kilkuhektarowego terenu około 1000 polskich dzieci. Także naprawdę bardzo duża infrastruktura, która powstała w pełni świadomie, była wynikiem wielu niemieckich narad, konferencji i tego, jak ten problem polskich dzieci rozwiązać.
Panie Michale, dorośli kochają liczby, więc dobrze, że zaczynają padać liczby. Za chwileczkę będziemy o nie jeszcze szczegółowiej pytać. Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 4856 657 0013 lub 657 0014. 1 grudnia 1942 roku Niemcy w Łodzi na Przemysłowej tworzą obóz koncentracyjny dla dzieci. Miało to miejsce, jak nie trudno obliczyć, 80 lat temu. Panie Michale, teraz jesteśmy świadkami wojny, która toczy się w Ukrainie i widzimy bestialstwo tej wojny. Może dzięki temu łatwiej nam pewne rzeczy zrozumieć. Czy powstanie obozu dla dzieci, obozu koncentracyjnego na terytorium Łodzi, niemieckiego obozu koncentracyjnego, było taką chęcią zniszczenia polskich dzieci, podporządkowania ich, zgermanizowania? Wracam do tego pytania, które było pytaniem jak gdyby od samego początku. Czy też miało taki wpływ i taki cel złamać polskie państwo podziemne, złamać ten opór, na który napotkali Niemcy w czasie ataku na Polskę i napotkali również Sowieci, no bo wiadomo, że II wojna światowa to 1 i 17 września i Polacy nie poddali się i wtedy uderzono w dzieci, pokażemy wam, jak potrafimy być okrutnymi, abyście nie walczyli o godność, o wolność, o niepodległość.
W samym obozie znajdowało się zarówno dzieci, które były sierotami wojennymi i to, że ja to często też na zajęciach edukacyjnych przedstawiam jako takie dwie strony jednego medalu. Jeden taki złoty, chwalebna historia polskiej dzieci i młodzieży, która walczy z tą codzienną okupacyjną codziennością. Uzmysławiam często młodym ludziom, że wtedy to życie było absolutnie inne niż teraz, że nie było wielu dogodności, które dzisiaj mamy, więc na samym początku sam problem tej polskiej, jak to Niemcy też mówią, nie dające się wychować młodzieży stanowi taki pewien prolog tego wszystkiego. Natomiast im dalej trwała wojna, im dalej rozwijało się polskie państwo podziemne, też zaczęto stosować właśnie taki rodzaj, moim zdaniem, szczególnie dla osób, które mają dzieci, dla rodziców, mimo tego, no, że podjęli walkę o wolność, o kraj, ale też no, mieli swoje zwykłe ludzkie życie w krewnych rodziny, że to było no, szczególnie perfidnym w stosunku do polskich bohaterów tutaj, można powiedzieć, traktowaniem tych ludzi, ponieważ dorosłego można torturować, dorosłego można poddać naprawdę ciężkim próbom charakteru, z uwięzieniem włącznie, natomiast wiele z tych osób, tych bohaterów, w momencie, kiedy dostanie sygnał, że za ich działalność cierpią najbardziej niewinne osoby, ich dzieci, osoby najmłodsze często mogą no, wtedy się złamać, może nadejść ten kryzys psychiczny, także Niemcy stosowali bardzo perfidne metody właśnie względem tych polskich bohaterów. I może nawiązując do tego wątku jeszcze powiem, że w samym obozie, kiedy Niemcy zdawali sobie sprawę w Łodzi, że dzieci mają tylko siebie, nie mają osób dorosłych, nie mają żadnych opiekunów, że ta solidarność wytworzy się między nimi, będą sobie pomagały nawzajem na każdym możliwym kroku i w takich też warunkach stosowali też takie zagrywki psychologiczne, jak na przykład bardzo niesprawiedliwe traktowanie więźniów, tak? Na zasadzie takiej, że za jedną rzecz jeden chłopiec dostawał dodatkową porcję chleba, a drugi dostawał kilka kijów na plecy, tak? W tej nagranej relacji, o której już raz wspomniałem, też w tym dalszej jego części, jeden z ocalałych wspomina, że on na przykład został ukarany 5 batami za to, że pewnego dnia miał wymienić się ze swoim współtowarzyszem Drelichem i kto u drugiego współwięźnia znalazł wszy, miał zameldować funkcjonariuszowi niemieckiemu. I ten człowiek wspomina, bo to było nagrywane w latach 70., więc też już miał na pewno jakiś tam czas na to, żeby to przemyśleć, jakoś się z tą sytuacją zmierzyć. Po tych 30 latach wspomina dosyć spokojnym tonem, że on nie ma za złe temu koledze, że to on pierwszy znalazł szy i tym samym bohater tej opowieści został zbity, ponieważ pewnie zrobiłby to samo, tak? Bardzo perwidne, niesprawiedliwe traktowanie tych dzieci, tego, że po prostu często stawały przeciwko sobie, że nawet w tych trudnych warunkach jeszcze stosowano taki rodzaj właśnie opresji nie tylko fizycznej, ale również psychologicznej, no to jest to szczególnie no, godne potępienia na pewno.
Panie Michale, mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, byśmy nie pominęli dwóch spraw, a mianowicie zabawa dzieci, czy mieli prawo do zabawy jakiejkolwiek, a jednocześnie, żebyśmy nie pominęli faktu władz obozu i ich dalszych losów. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Łodzi telefonuje Halina.
Prosimy, pani Halino.
Serdecznie witam ojca Benedykta i naszego gościa. Jestem wdzięczna bardzo za tę audycję. Przyznam się, że jestem łodzianką z urodzenia. Urodziłam się już po wojnie. I przez bardzo wiele lat nie słyszeliśmy, że w Łodzi był właśnie obóz dla dzieci. Oczywiście getto żydowskie, potem Radogoszcz, to było bardzo, bardzo znane, ale powiem szczerze, że ja to właściwie dzięki arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który przyjechał do Łodzi i zainteresował się tym tematem, poznałam bliżej całą historię obozu dla dzieci. I to jest bardzo wzruszające, bo uczestniczę też...
Pani Halino, ale proste pytanie. Czy pani już była w obozie? W muzeum?
Nie. Właśnie czekam. Dlaczego pani prezydent miasta Łodzi nie przydzieli jeszcze lokalu? Wiem, że na Piotrkowskiej 90 na razie państwo tam są, pan dyrektor muzeum i osoby, które pracują, ale czekamy na to, żeby to było muzeum. Żeby to było muzeum, żeby był przeznaczony budynek, żebyśmy mogli godnie po prostu uczcić mękę tych dzieci, męczeństwo i tą pracę ciężką, niewolniczą tych dzieci. To jest bardzo przykre, że to tak długo trwa. Wprawdzie, owszem, uczestniczymy w mszach świętych, które zawsze są na początku listopada. Idziemy procesją do pomnika pękniętego serca. I tam też modlimy się i przez całą drogę bardzo dużo młodzieży uczestniczy. Właśnie w tej mszy świętej w tym roku przewodniczył nasz biskup Ireneusz Pękalski. Było bardzo dużo młodzieży ze szkół łódzkich. To cieszy. I ta młodzież szła w pochodzie, niosła zdjęcia tych dzieci, które właśnie przeżyły czy lub nie ten obóz. To jest bardzo wzruszające, ale właśnie czekamy na muzeum. Czekamy na muzeum.
Dziękujemy, pani Halino. Pozdrawiamy gorąco, serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Panie Michale, to znaczy się, że muzeum, instytucja jest, terenu nie ma?
Miejsca na tym nie? Etapie jesteśmy muzeum w fazie organizacji. Mamy swoją tymczasową siedzibę na ulicy Piotrkowskiej 90, tak jak tutaj pani wspomniała, możemy przyjąć też do siebie grupy zwiedzających, zapraszamy do kontaktu z nami, natomiast ostatnie wydarzenia też na szczęście dla naszego muzeum wyglądają obecnie w ten sposób, że jest duża szansa na to, że będziemy mieli siedzibę w jednym z historycznych budynków tego obozu, w dawnym budynku administracji obozu, w tak zwanym Verwaltung. Jest to budynek obecnie prywatny. Trwają rozmowy z właścicielami, żeby ten budynek właśnie muzeum przekazać. Miasto Łódź natomiast ma przekazać też jedną nieruchomość, też, którą mielibyśmy wykorzystywać na nasze potrzeby. Także na całe szczęście wszystko zmierza ku temu, że prawdopodobnie muzeum powstanie w najbliższych latach właśnie w tej lokalizacji, na której powinno powstać już dawno temu, czyli właśnie na terenie dawnego obozu przy ulicy Przemysłowej, gdzie odbywamy spacery edukacyjne, gdzie odbywają się właśnie te uroczystości, o których pani wspomniała.
Czyli na teren obozu, byłego obozu, no bo byłego obozu, trzeba to podkreślić. Państwo macie wejście, czy nie macie wejścia?
Znaczy ogólnie to jest teren niezwykle trudny do prowadzenia, ponieważ jest to obecnie osiedle mieszkaniowe. To jest spacer między blokami mieszkalnymi, które powstały w czasach PRL-u. Historycznej tkanki zachowało się bardzo niewiele, więc ogólnie takie spacery realizujemy już od początku powstania muzeum. Oczywiście głównie w takich miesiącach wiosennych i letnich, no w zimie no to już troszeczkę gorzej jest się tam poruszać. Natomiast wychodząc, rozpoczynając ten spacer od pomnika pękniętego serca, pomnika martyrologii dzieci, razem z moją koleżanką z działu edukacji, panią Jolantą Somińską-Gogacz, oprowadzamy zarówno grupy szkolne, jak i indywidualnych zwiedzających. Chodzimy tymi obozowymi ścieżkami, pokazujemy obozowe budynki, korzystamy z archiwalnych fotografii. I to też jest taka żywa lekcja historii, która nie opiera się nawet tylko i wyłącznie na budynkach, ponieważ zachowała się tam też szczególna grusza, nazywana krwawą gruszą, ponieważ tam w okolicy tej gruszy odbywały się szczególnie okrutne kary polegające na skakanie żabkami wokół tej gruszy aż do utraty przytomności przez dzieci, bardzo wyczerpujące ćwiczenie fizyczne. No i właśnie w tym miejscu zawsze się zatrzymujemy. Według najnowszych badań dendrologicznych jest to drzewo jako jedyne na tym terenie ponad stuletnie, więc właśnie mamy już taką stuprocentową pewność, że to jest grusza, która wówczas była już na terenie obozu. Pozostałe drzewa no to są już zasiane już po wojnie, jak to osiedle było budowane. Także teren ogólnie jest dostępny, natomiast naprawdę niewiele sygnałów jest, że tamten obóz funkcjonował. Poza właśnie pomnikiem pękniętego serca, poza betonowymi słupami granicznymi, które co ciekawe nie są w ogóle opisane. Sam jako mieszkaniec Łodzi też często tam byłem na terenie tego obozu i dla mnie te graniczne słupy niewiele mi mówią, tak? Nie ma informacji, co tam się działo, czy dotyczy obozu, czy dotyczy, nie wiem, akcji wysiedleńczej, czy jakiegoś rozstrzelania, czy dotyczy to dzieci, czy dorosłych, czy Polaków, czy Niemców, czy Żydów. Nie ma niestety przy tych słupach żadnej informacji. Natomiast w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że Muzeum Dzieci Polskich planuje 30 listopada, całkiem niedługo, za kilka dni, odsłonięcie nowej informacyjnej tablicy na budynku dawnego zarządu obozu. Jest tam do tej pory tablica, aczkolwiek zawiera ona pewne błędy, chociażby językowe, więc my tą nową tablicę odsłonimy w czasie specjalnej uroczystości 30 listopada na terenie dawnego obozu. Rozpocznie się to specjalnym spotkaniem pod pomnikiem pękniętego serca, okolicznościowymi przemówieniami, projekcjami filmowymi, złożeniem wieńców i potem po tej części takiej oficjalnej, w której też zresztą uczestniczą delegacje szkolne, przedstawiciele tutaj najważniejszych instytucji na terenie naszego miasta. Przejdziemy tego dnia pod budynek na Przemysłową 34 i dokonamy uroczystej zmiany właśnie tej tablicy informacyjnej na terenie dawnego budynku Verwaltung.
Muzeumdziecipolskich.pl. A dzisiaj Michał Hankiewicz w naszym studiu. Prosimy bardzo o Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo? Mówi z Olsztyna Henryk.
Prosimy, panie Henryku.
Proszę ojca, ja przeszedłem ten obóz. Byłem. Ja wiem, że to była chyba jesień, czy późne lato. Jak mnie wieziono tramwajem, nie? Do tego obozu. I proszę ojca, ja pamiętam dobrze, jak mnie potraktowano przy samym wstępie do tego obozu. Ja jako dziecko jeszcze nie byłem ani w żadnej szkole, ani nie umiałem czytać, pisać, nie umiałem liczyć. I wiele takich nas obóz to składał się przeważnie z takich starszych dzieci, a my byliśmy maluchy. My nigdzie nie byliśmy zatrudniani poza obozem, nawet w obozie. Owszem, były prace takie ręczne w specjalnym baraku. Bardzo ciężkie i bardzo uciążliwe. Także jak się robiło jakieś rzeczy, to się próbowało językiem, czy to smakowało, tak było z swarbkami, nie do malowania kogucików. Ja strasznie chorowałem. Ja byłem, to co mnie udowodniono i ja sam pamiętam, to ja byłem i pamiętam pierwsze święta Bożego Narodzenia i drugie święta Bożego Narodzenia. Pierwsze święta Bożego Narodzenia były u Wachmanów bardzo radosne, śpiewali, no głośno śpiewali, a my tylko słuchaliśmy, a ja miałem taki dar od Pana Boga, że ja się szybko uczyłem śpiewać, szybko uczyłem się wielu rzeczy, chociaż nie umiałem czytać, pisać, ani rachować. I mnie w obozie nazywano dzidziusiem. Chodziłem do starszych grup, do starszych chłopców i tam dostawałem od nich jedzenie, bo najgorsza rzecz w obozie to był głód. To był straszny głód. Wszystko się jadło. Pamiętam, jak była to chyba wiosna, no bo pomponki kwiatowe były na drzewach. No to tego nie zapomnę. I starsi chłopcy szybko zrywali te pomki kwiatowe. Czy to były jabłka, czy to nie wiem, jakieś kwiatki. No i mnie jeden starszy chłopiec urwał taką gałązkę z tymi kwiatkami. Ja to wszystko zjadłem, ale pamiętam, moi koledzy, którzy byli ode mnie słabszy, nie mieli tego szczęścia i nie mogli tych kwiatków z tego drzewa jeść. To musiała być wiosna, nie? To musiała być wiosna. I proszę ojca, ja pamiętam jeszcze wiele takich przykrych rzeczy. Dzisiaj mam ponad 88 lat. No rozpocząłem już niedawno 89 rok, ale nie, mnie ten obóz to do tej pory w głowie tkwi. I powiem tak szczerze, że ja nie wiem, nasz arcybiskup Jędraszewski zrobił przepiękne dwa filmy na temat tego obozu, ale tam występowali dzieci, które umiały czytać, pisać, a my nic. I nikt nie wspomina o tych małych naszych kolegach, którzy nie umieli nic zrobić. Nie umieli
Panie Henryku, czy pan już spotkał się z pracownikami muzeum, żeby przedłożyć swoje świadectwo i...
Nie.
To zachęcamy tutaj, oddamy głos panu Michałowi i...
Ale jeszcze to chciałem popowiedzieć, nie? Że nie wszyscy Niemcy byli tacy straszni. Najgorsi to byli Niemcy młodzi. Jak oni nas bili, mieli takie specjalne pejcze, takie, o Jezu, jak się cieszyli, jak pobili jakiegoś małego chłopca. No i te żabki to na porządku dziennym były, wykonywaliśmy te żabki na rozkazy, nie? No i ja tego... Mam już swoje lata, mam już nie tylko dzieci, ale i wnuki, nie, i tak dalej. Ja im to opowiadam, nie.
Panie Henryku, bo tutaj miałem zapytać pana Michała, oczywiście nie zapominam o tym. Wiadomo, że te żabki to była taka zabawa na wycieńczenie i pod rozkaz. Czy pamięta pan coś miłego z tego obozu, jak radziły sobie dzieci, jak radziliście sobie wobec takiego okrucieństwa?
Nie, od tego nas nikt nie chronił od tego. Pamiętam, że to była chyba lato albo jesień i tak dalej z naszych sztuk, bo baraki były, gdzie nasze małe koledzy byli, no i ja tam byłem, nie? I zrobili Niemcy przegląd na temat wszy, nie? Ustawili nas w dwa szeregi i dobrze, że ja byłem tym chłopcem, który pierwszy szukał u kolegi wszy. A my wiedzieliśmy, że każdy miał te wszy. I ja znalazłem pierwszą wszę i od razu pokazałem, że ja mam, że ja znalazłem to. Ja w nagrodę dostałem pajtkę chleba, ale to bardzo taką małą pajtkę chleba, ale nie wolno mi było od razu i zjeść, tylko miałem to trzymać do końca apelu i w baraku zjeść. Jak na mnie się rzucili moi koledzy, to ja ani okruchy tego chleba nie zjadłem. Mm-hmm. Oni zostali pobici, pokopani przez wachmanów, a ja goły i bosy byłem.
Dziękujemy panie Henryku za telefon. Mamy nadzieję, że uda się panu skontaktować z muzeum, by pracownicy muzeum mogli przeprowadzić z panem taki nie parominutowy, ale...
Ja tu w Olsztynie jeden jestem z tego obozu.
Wielogodzinny wywiad i zebrać relacje, a może nawet pamiątki z tamtego czasu. Bóg zapłać. Dziękuję panie Henryku. Pozdrawiam gorąco serdecznie.
Dziękuję.
Oddajmy głos pan Michał Hankiewicz.
Bardzo cieszymy się, kiedy możemy Mamy to szczęście, że jeszcze możemy porozmawiać z ocalałymi. Ten telefon jest też niezwykły, bo też dokładamy wszelkich starań, żeby odnajdywać kolejnych świadków tej trudnej historii. Minęło ponad 80 lat. Wielu z tych historii jeszcze niestety nie znamy. Każda kolejna relacja, którą też oczywiście szczegółowo badamy, rozmawiamy z osobami, które to wszystko przeżyły, daje nam naprawdę niezwykle wiele w kontekście przekazywania dalej tej informacji, możliwości też skonfrontowania ocalałych z innymi osobami, dla których ten temat jest ważny, z młodzieżą, żeby też zobaczyć, że to nie jest tylko historia, to nie są książki czy karty podręczników, tylko to są żywi ludzie. Tutaj mamy telefon od słuchacza, mieszka w Olsztynie, sam pan widzi, kawałek drogi od Łodzi. Mamy wiele takich historii właśnie. W samej Łodzi w ogóle praktycznie nie mamy żadnej takiej osoby, która byłaby, no, można powiedzieć, tutaj pod naszą opieką. Jedna pani Joanna Piotrowska, najbliżej mieszkająca Łodzi, mieszka w Kutnie, o godziny drogi od Łodzi, także no to też kawałek. W ogóle to, co właśnie podkreśliłem, że były tam dzieci z terenów całej okupowanej Polski, że to są historie często lokalne, często znane, można powiedzieć, w regionie, ale nie docierające często do samej Łodzi, gdzie już taka instytucja powstała i gdzie dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie artefakty historyczne, materiały, zdjęcia, żeby to wszystko było w muzealnych zbiorach, żeby potem można było wykorzystać to w naszej przyszłej siedzibie na wystawie stałej, żeby to było zachowane nasze dziedzictwo, bo tego dziedzictwa zachowanego niestety do dzisiaj nie ma. Ja na przykład nigdy nie widziałem oryginalnego drelichu z tego obozu. Zawsze tylko widziałem wykonane powojenne kopie. Natomiast w nawiązaniu do tych realiów historycznych i do niezwykłych historii muszę tutaj na pewno wspomnieć, nawiązując już do telefonu pana Henryka, że całkiem niedawno udało nam się nawiązać kontakt z niezwykłą rodziną, z rodziną pochodzącą z miejscowości Śmigiel, to jest mała miejscowość pomiędzy Poznaniem a Lesznem. Stamtąd pochodziła Gertruda Nowak, jedna z ocalałych z obozu na Przemysłowej. Jej historia jest tym szczególnie ciekawa, że jest to jedyne dziecko, które po zakończeniu obozu wróciło na jego teren już nieczynny, zabrało swoje oryginalne dokumenty z tego obozu oraz około 200 zdjęć swoich kolegów i współwięźniów, które też już możemy pokazywać, udostępniać, jak te dzieci wyglądały. Natomiast dzięki staraniom naszego muzeum, dzięki otwartości rodziny, która była w posiadaniu tych oryginalnych dokumentów, bo to też były dla nich relikwie, tak? My też podkreślamy fakt, że jako muzeum staramy się o to jak najbardziej dbać. Zawsze też oczywiście tutaj dbamy o to, żeby też te rodziny były odpowiednio honorowane. Rodzina podjęła dla nas, no, bardzo dobrą decyzję dla naszego dziedzictwa, dla naszej działalności, że zgodziła się przekazać te oryginalne dokumenty do Muzeum Dzieci Polskich. Co więcej, już my jako muzeum na podstawie tych oryginalnych dokumentów stworzyliśmy publikację książkową Niezwykła polska rodzina, losy Gertrudy Nowak, dziecka z obozu na Przemysłowej. Także już wykorzystaliśmy to też na swoim takim celu popularyzatorskim, edukacyjnym, gdzie wszyscy mieszkańcy naszego kraju będą mogli się dowiedzieć o tej bohaterskiej dziewczynce, o tej niezwykłej historii. Także czekamy, bardzo wiele robimy w tej względzie, żeby tych kontaktów z ocalałymi, z osobami, które takie historie mają, żeby było ich jak najwięcej. Aczkolwiek też cały czas nie zapominamy o pozostałych dzieciach. Dzieciach germanizowanych, dzieci, które były wysłane do Związku Radzieckiego. Też takie relacje zbieramy. Też
dlaczego do Związku Radzieckiego?
Ponieważ w 1940 roku miały miejsce wywózki na Sybir polskich rodzin, też na wschód. Także wiele dzieci, które zostało wysłane razem ze swoimi rodzicami, musiały bardzo ciężko pracować w radzieckich łagrach. Również takie relacje mamy i też w przyszłości zamierzamy się też nad tą tematyką na pewno pochylić.
Michał Hankiewicz, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmu, historyk, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maria, telewizja Trwam. Prosimy.
Halo?
Halo?
Ale coś słabo słychać w ogóle.
Słyszymy bardzo dobrze, prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
No, Alojzy Błaszczyk, urodzony 25.06.1939 roku. I byłem zabrany z rodzinami, bo ja pochodzę z Wielkopolski, z Podostrowa Wielkopolskiego. A mieszkamy w Wrocławiu, cały już, nie? No i po prostu Tylko ja mogę tylko powiedzieć, że ja miałem 10 miesięcy, bo ja się urodziłem niby w czerwcu 39, a w kwietniu chyba 10 czy 20 właśnie przyszli Germańcy do nas, tą miejscowość Masanów się nazywa. I po prostu przyszli do ojca, żeby podpisał tak mówię forżistę, nie? Żeby być takim kapusiem. A ojciec tego nie chciał podpisać, no to powiedział 15 minut i nas nie ma, lek. Nie? I dostaliśmy skierowanie, a to mam to, te dokumenty, że do ulicę Łunkową do Łodzi. A później co się tam działo, to ja już po tym nic nie pamiętam, bo jak mówię, miałem 10 miesięcy, aby z domu zabrać rodziny, a tym był to temat tabu, ni słowa nie wspomniał, nigdzie, ale teraz się dopiero szukałem, tu się nie dzieci, ktoś z tych lat, a czy tam nie znał mnie ktoś, coś takiego, nie? O nazwisku czy co? No nic na razie nie mogę się do teraz pierwsze teraz dodzwonię, co tutaj o tym popowiadacie właśnie.
Dziękujemy panie Alojzy.
Ja miałem 10 miesięcy, a mnie zabrali z domu z rodziną.
Panie Alojzy, prosimy przejść na odbiór, bo tutaj kontaktem wzrokowym z panem Michałem wiemy, że pan Michał coś więcej wie na temat tej Łąkowej w Łodzi i losu dzieci.
Tak, zgadza się. Na ulicy Łąkowej 4 w Łodzi był obóz przesiedleńczy, gdzie trafiały rodziny, które miały zostać ofiarami polityki wysiedleń, polegającej na tym, że Polacy mieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, swoje domy, żeby później miały być wykorzystane przez Niemców na zgermanizowanym już pełni terenie. W samej Łodzi jest takie jedno osiedle, osiedla imienia Montfila Mireckiego, które zostało w styczniu 40 roku w całości wysiedlone właśnie przez obóz na ulicy Łąkowej 4 i przesiedlone do Generalnego Gubernatorstwa właśnie w takim celu, żeby na terenie kraju Warty, na terenie III Rzeszy, no, mieszkali głównie Niemcy, a nie było tutaj ludności polskiej. I to historia, którą pan nam opowiada, to jest też historia, z którą się spotykamy. Też do nas do muzeum dzwoniły osoby, które miały ten bardzo trudny etap w swoim życiu, rozdział właśnie pobytu z rodziną w obozie przesiedleńczym. Natomiast to, co pan wspomniał, że jest mało informacji, to też jest prawda, ponieważ Łódź jako konglomerat takich obozów, tych obozów było naprawdę mnóstwo, gdzie ofiarami były też dzieci. Jest dosłownie jedna publikacja, która to w jakikolwiek sposób te wszystkie obozy wymienia i króciutko je charakteryzuje, natomiast wielu z tych miejsc właśnie też nie ma odpowiedniego upamiętnienia. Też wiele z tych budynków na przykład nie istnieje i to też jest ta historia, która jest po 80 latach niestety w odróżnieniu od naszego muzeum nie jest odpowiednio upamiętniona albo jest no, często nawet no, różnym osobom po tylu latach te instytucje albo się mylą, albo też na przykład, no wiemy, że na przykład ktoś przebywał w tym obozie, tak, potem dowiadujemy się nowych szczegółów. Nawet w kontekście obozu na Przemysłowej też badamy więźniów, badamy ich losy. Wiemy, że też lista więźniów podana w jedynej monografii obozu pana Józefa Witkowskiego to też jest materiał, który też trzeba bardzo gruntownie zbadać. Już mamy jedno nazwisko, które chłopca, który miał być na Przemysłowej, okazało się, że tam nie był. Także to też kolejny etap naszych badań, żeby wiele faktów, mitów albo już powiedziałbym istniejących w świadomości łodzian czy Polaków, którzy o tym obozie słyszeli, żeby je w pewien sposób jakoś naprostować albo je na nowo odkryć, jak chociażby fakt, że przez wiele lat błędnie podawano imię chociażby komendanta tego miejsca, czyli osoby no, najważniejsze, jeśli chodzi o tą strukturę niemiecką.
Pańska zasługa, że go znamy.
Zasługa naszego muzeum, Muzeum Dzieci Polskich i tego, że zajęliśmy się tym tematem, że gruntownie badaliśmy ten temat i że dzięki temu, że wydaje się, że imię Karl, zmiana na Camillo, że to jest no, odkrycie ciekawe, ale nie dające jakichś kolejnych większych jakichś profitów czy jakichś kolejnych tutaj wiadomości. Natomiast okazało się, że Camillo Erlich ma całkiem bogatą dokumentację w niemieckich archiwach. Jego powojenne losy zostały już przez nas w pełni odszyfrowane. Co więcej, nie poprzestaliśmy na tym. Pojawił się wątek tego, że Camillo Erlich w 1956 roku został zwolniony z niemieckiego więzienia w Budziszynie, w Bautzen. I do tej pory nie były znane okoliczności zwolnienia tego człowieka, który miał odsiedzieć wyrok dożywocie. Okazało się, według badań w niemieckich archiwach bezpieki, że Camillo Ehrlich podjął współpracę ze wschodnio-niemieckim wywiadem Stasi, podpisał zobowiązanie o współpracę 27 kwietnia 1956 roku i dzień wcześniej zakład karny w Budziszynie opuścił. Swoje powojenne losy związał już z terenem państwa zachodnio-niemieckiego, ponieważ miał na to przyzwolenie władz właśnie wschodnio-niemieckich.
I kim on był na Przemysłowej 34 w obozie koncentracyjnym?
Był komendantem obozu, najważniejszą osobą, która stała na czele tej struktury.
Czyli odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie?
Odpowiedzialny tak, aczkolwiek był też jednocześnie w czasie II wojny światowej szefem policji kryminalnej w całej Łodzi, więc też nie bywał w obozie tak często, natomiast miał siłę tutaj jak najbardziej sprawczą. Jego tutaj rozporządzenia, rozkazy wykonywali kierownicy obozu, którzy na terenie obozu pracowali, funkcjonowali. Także człowiek, który ma krew na rękach, człowiek, który stał na czele tego obozu. Ich był jedną z osób, która też spowodowała, że w ogóle ten obóz powstał. Przez wiele lat w powojennych Niemczech żył na wolności, już po zwolnieniu w 1956 roku żył na terenach Niemiec zachodnich. Co więcej, publikował, chociażby mamy jedną z jego publikacji z zakresu kryminalistyki, w której przestrzega małoletnich o tym, żeby nie byli przestępcami, żeby nie wyszli na drogę występku.
Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmu z Łodzi. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam zapytać o samą datę wyzwolenia tego obozu i co, przez kogo konkretnie, czy wojska radzieckie, czy polskie, i jaki był stan tego obozu.
Dziękujemy Pani Ewo. Prosimy Pani Michale.
Powiem w ten sposób. Nie używamy takiego sformułowania w czasie naszych prac, naszej działalności, że obóz był wyzwolony, ponieważ wyzwolenie kojarzy nam się na pewno z taką sytuacją, kiedy wojska wyswobadzające jakiś teren, na przykład wojska amerykańskie w obozach niemieckich w Dachau, wkraczają na teren dawnego miejsca kaźni, pomagają ludziom, którzy są już na miejscu, steroryzowani, wygłodzeni, chorzy. Przekazują ich do jakichś odpowiednich instytucji opiekuńczych i zajmują się chociażby na początku losem tych osadzonych. Natomiast my mówimy zawsze o końcu funkcjonowania obozu. 18 stycznia 1945 roku, czyli koszmar ten trwał dla tych dzieci ponad 25 miesięcy. Dzień później, 19 stycznia, do Łodzi wkracza armia radziecka. Jest to oficjalnie koniec zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi. Natomiast przebywających wówczas ponad 800 dzieci nikt z tego obozu nie wyzwolił. Te dzieci musiały same, w wielu przypadkach, same jeszcze ten koszmar przechodzić, przede wszystkim rozłąki z najbliższymi, powrotu do normalnego, codziennego życia, biorąc pod uwagę fakt, że przecież dalej trwa II wojna światowa i chociażby dzieci będące z terenów Wielkopolski szły, można powiedzieć, dosłownie razem z frontem na terenach, gdzie Niemcy jeszcze normalnie działali, funkcjonowali i gdzie ta okupacja jeszcze trwała. Także ja to często mówię na tych zajęciach edukacyjnych, że to jest kolejny etap, żeby spotkać się, porozmawiać w ogóle o tym aspekcie psychologicznym, socjologicznym, tego, że te dzieci wychodzą z tego obozu straumatyzowane, chore, głodne, ze złamanymi życiorysami, gdzie też nie ma tych osób dorosłych, którzy są im w stanie pomóc na samym początku tej traumy, gdzie wiele z tych dzieci wróci do swoich dawnych domów, nie dostanie tam praktycznie niczego, zaczyna właściwie od zera. Są dzieci
do wygłodniałej, zniszczonej rzeczywistości, bo to nie była rzeczywistość pozaobozowa, która była błoga, piękna i rozwojowa,
niestety
tylko
nie.
Była to rzeczywistość wciąż wojenna.
Niestety nie, i powiem więcej, nawet dostajemy często takie pytania, czemu od razu nie mówiono o tym obozie, zaraz po zakończeniu wojny, czemu od razu nie podjęto jakichś działań, żeby tam powstało jakieś miejsce pamięci. Mówią o latach 40., 50., 60., tak? Pierwsze ślady w ogóle o tym obozie w przestrzeni publicznej, w wyniku jakichś publikacji, artykułów, to są dopiero druga połowa lat 60., początek 70. Właściwie nas pytają często zwiedzający, słuchacze, czemu właśnie te lata 50., 60., czemu nic się o tym nie mówi, dlatego że te dzieci w ogóle jeszcze ten obóz w nich siedzi i nawet jeszcze nie są w stanie o tym obozie opowiadać, biorąc pod uwagę, że muszą sobie po prostu na nowo ułożyć złamane przez wojnę życie. Muszą podjąć może jeszcze przerwaną edukację. Szczęście tych dzieci dopiero wtedy pójdzie może
Henryk,
do pracy.
Który do nas telefonował, mając prawie 90 lat, na pytanie o zabawie. Pozdrawiam panie Henryku, przepraszam, to jest taka nasza analiza.
Jasne.
Może bardzo brutalna, ale mówi o zabawie jako tej, która była możliwa pod pręgierzem niemieckiego okupanta, czyli nie mówi o takich zwyczajnych relacjach, mają dzieci ze sobą, wspominając zabawy z dzieciństwa, chociażby z najbardziej biednego i trudnego czasu, ale wspomina coś, na co pozwolił mu okupant. Bardzo gorąco dziękuję. Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, naszym gościem w studiu z okazji 80. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Ten obóz utworzono w Łodzi 1 grudnia 1942 roku. Dziękuję panie Michale.
Dziękuję.
Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.